Zaczęliśmy 16 lipca nasze wykłady. W pierwszych dwóch częściach omawiałem, to był taki wstęp do walki duchowej. Czym jest walka duchowa? W jaki sposób ona się w naszym życiu przejawia? Dlaczego jest walka duchowa? Później w następnych czterech, czyli dzisiaj będzie czwarta część, mówiliśmy o niebiańskiej zbroi. I te wszystkie nauczania są dostępne na stronie, naszej kościelnej stronie, ale również na platformie Facebooka, czyli w profilu naszym Facebook Gospel Forum Szydłowiec. I każdy z nas może się do tego przypomnieć sobie. Podczas tych nauczań moim takim pragnieniem, moją taką modlitwą było to, abyśmy nie czuli się sami. Żyjemy naprawdę w trudnych czasach. W czasach, kiedy naprawdę zło bardzo się wzmaga. Na każdym kroku widzimy przejawy przemocy. Widzimy niesprawiedliwość. Widzimy wielkie zbrodnie, które się dzieje na ludzkości. W takiej czy różnej postaci. Na skalę światową, globalną. I mało jest dobrych wiadomości dla nas. Mało jest rzeczy, które by pocieszały nas, które by nam dodawały otuchy, które by sprawiały, że czujemy się bezpiecznie. I cokolwiek, co nas otacza, naprawdę żyjemy w czasach specyficznych, w trudnych czasach. O tym nawet Paweł mówił w liście do Tymoteusza, że w czasach ostatecznych dni będą trudne, ponieważ ludzie będą trudni. Ludzie będą zamieniali prawdę na fałsz, będą zamieniali światłość na ciemność. Będą pochlebiali rzeczom, które są haniebne, a będą wyśmiewali rzeczy, które są szlachetne. I ja i ty jesteśmy tego świadkami. Widzimy, jak ludzie są zniewoleni przez różnego rodzaju rzeczy. Począwszy od alkoholu, nikotyny, o perwersjach seksualnych, skończywszy na świecie internetowym, wirtualnym świecie, gdzie naprawdę zło jest na wyciągnięcie ręki. I wielu ludzi jest naprawdę tak mocno zakorzenionym w tym źle. Wielu ludzi pochlebia rzeczom, które naprawdę nie przystoją. To się dzieje. Kiedy włączamy telewizję, kiedy słuchamy radio, kiedy widzimy na ulicy, ile nieprawości jest wokół nas. Wierzę, że Bóg przygotował narzędzia. Narzędzia, które się nazywają zbroją Bożą. I ta zbroja Boża służy po to, abyśmy przestali żyć w strachu. Ale byśmy też się nie poddawali tym wszystkim okolicznościom, które na nas przychodzą. Nie obawiajmy się, że ten ktoś, kto przychodzi i próbuje ryczeć jak lew, nie lękajmy się, nie bójmy się tego, bo to jest tylko imitacja. Udaje wrzącego lwa. I w panice i w chaosie byśmy również nie stali się jego łupem. List do Efezjan, 6 rozdział. Od 10 do 18. Jeszcze raz przypomnę, żeśmy to już nieraz czytali. Ale to jest ważne, żebyśmy sobie przez przypominanie mogli sobie to w naszych sercach mocno zakorzenić. I Paweł mówi do Efezjan na tym zakończeniu, bo to jest ostatni rozdział tego listu. W końcu, czyli coś, co by się wydawać mogło, że na zakończenie chcę wam bardzo ważną rzecz przekazać. I mówi tak. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdej czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Ja i ty jesteśmy w konflikcie. Rodzimy się i jesteśmy w tym konflikcie, który żeśmy nie zaplanowali. To nie jest nasz konflikt. Ale ten konflikt odczuwamy w naszym życiu. Odczuwamy na obszarze naszego życia, to są w naszym życiu różne napięcia. Są różne konflikty, wyzwania. Są różne rodzaje walki w tym świecie, w którym żyjemy. Przeciwnik jest niewidzialny. To nie jest człowiek, twój bliźni, twój brat lub siostra. To nie jest twoja teściowa, która jest twoim wrogiem. Jak często w Polsce jest ten stereotyp, że teściowa jest właśnie tym najgorszym. Ale tak ważne jest, abyśmy w codziennym życiu mieli świadomość, że walka, czyli ten konflikt, w którym my żyjemy, jesteśmy jakby w centrum tego konfliktu. On nie przychodzi tak, tylko jesteśmy tego obserwatorami. On dotyka nas, ponieważ jest napisane, że nieprzyjaciel, ten, z którym walczymy, przychodzi, aby kraść, zażynać i utracać. To jest jego misja, to jest jego działanie i uczyni wszystko, aby mnie i ciebie odciągnąć od tego, co Bóg chce. Użyje ludzi, użyje sytuacji, użyje okoliczności, w których się możesz znaleźć, abyś nie wykonał woli Bożej dla swojego życia, dla życia swojej żony, swoich dzieci, wnuków i tak dalej. Jest on bardzo przebiegły. Jest napisane, że on jest bardzo chytry w podstępie, w działaniu. I on ma zasady i ich się trzyma. I tymi zasadami zwiedza ludzkość od początku. Od pierwszego zwiedzenia, kiedy zwiódł pierwszą osobę, Ewę. Gdzie podważył Boże Słowo, mówiąc, czy naprawdę Bóg powiedział. Czy naprawdę? Czyli mamy wroga, który jest nastawiony negatywnie względem mnie i ciebie. I jego plan jest, aby oddalić ludzi od Pana, od Bożego Królestwa. I wiemy również, że ma mało czasu. On pała wielką nienawiścią do tych, którzy chcą pójść za Jezusem. Tych, którzy chcą żyć sprawiedliwością Bożą, na tych szczególnie wywiera presję i próbuje swoich sił, jak tylko może, by zniszczyć. Zabija, okrada i wytraca. Sam człowiek nie jest wrogiem. ale to coś, co przez człowieka dochodzi do głosu w moim i w Twoim życiu. Może stać za tym jakaś strzała, jakiś pocisk, coś, co jest demoniczne, coś, co może mieć wpływ na moje i Twoje wybory. I często jest tak, że człowiek dopuszcza w swoim życiu do takich rzeczy, że przez niego dochodzą duchy kłamstwa. Czyli okłamuje się jednego czy drugiego człowieka. Przez niego dochodzi również to, że dzieją się, ktoś kogoś oczaruje, omami. Dzieje się tak. Wielu z nas przeżywa, czy miał doświadczenie tych rzeczy. Dochodzi do tego, że człowiek jest w buncie, ponieważ duch buntu, niepodporządkowania się, dochodzi do głosu przez człowieka. Może być tak w relacji między ludźmi. Dochodzi do głosu nieposłuszeństwa. Duch goryczy dochodzi do głosu. To są duchy, kochani. To są rzeczy, z którymi ja i ty na co dzień doświadczamy. Czy w ten, czy w inny sposób. I dlatego Bóg nam daje broń. Broń w postaci Jego zbroi, Jego arsenału. Jak czytaliśmy o tej broni. I jak to działa? Ja i ty swoim zachowaniem mamy wpływ na innych ludzi. Zgodzicie się ze mną? To, co mówimy, to jak działamy, to jakie są nasze postawy serca, ludzie różnie odbierają. I dochodzi często do konfliktu w relacjach. No bo jeśli jesteś sam, to do tego nie dojdzie, ale kiedy jest koło ciebie drugi człowiek, zawsze jest ta opcja, że może dojść do konfliktu z tą czy z inną osobą. I kiedy dochodzi w naszym życiu w relacjach do różnych negatywnych napięć i konfliktów z innymi, a na pewno każdy z nas miał to już w swoim życiu, przeżył to, mamy doświadczenia, relacje, to jest życie. Relacje składają się na nasze życie. Życie to relacje między ludźmi. I jak mówiłem wcześniej, że nawet przeze mnie, przez każdego z nas, mogą dojść do głosu pewne negatywne rzeczy. Oczywiście, że mogą. Ale gdy masz zbroję Bożą, jesteś całkiem inaczej, w innej jesteś pozycji. I chciałbym teraz przejść szybko przez te elementy Bożej zbroi, któreśmy omawiali. Króciutko tylko przypomnę, żebyśmy mogli ostatni element lub ostatnią kwestię zakończyć. Pierwszym elementem zbroi Bożej Paweł mówi, że to jest pas prawdy. Dlaczego prawda jest taka ważna? Dlaczego tak ważne i istotne jest to, że jako pierwszym elementem zbroi Paweł nazywa weźcie, załóżcie pas prawdy. Jak myślicie? Czym jest prawda? Znam osoby, ostatnio z moją żoną rozmawialiśmy o tym, że ludzie, którzy są niepewni siebie, którzy nie potrafią się odnaleźć w towarzystwie, ale kiedy poznają ich, oni się czują śmielej. Tak samo jest z prawdą. Kiedy znasz prawdę, jesteś w lepszej sytuacji niż ten, który prawdy nie zna. Wiecie, że ciężko chodzić jest w ciemności, jeśli się nie ma światła prawdy. Ciężko jest chodzić na wąskiej drodze, kiedy jest ciemno. Można upaść. Człowiek czuje się niepewny. I ludzie, którzy nie znają prawdy, żyją właśnie w takiej niepewności żyją, bo nie znają prawdy, bo nie wiedzą, co jest co. Prawda wypływa z Bożego Słowa. Jezus powiedział, że ja jestem drogą, prawdą i życiem. Poznając Jezusa, a Jezus, jak mówi Boże Słowo, jest Logos, czyli Słowem Boga. Poznając Boże Słowo, poznajesz Jezusa. Poznajesz samego Boga. I jest czujesz się bezpieczniej. Ponieważ mimo, że może być na Twojej ścieżce niewystarczająco dużo światła, to jednak Ty idziesz pewnie, bo znasz przewodnika. Znasz tego, Jego głos. Wiesz, co do Ciebie mówi. On gdzie Cię prowadzi. Czyli pas prawdy jest elementarną częścią Bożej zbroi. Znając prawdę, czujesz się bezpiecznie, pewnie się czujesz. I Bóg o tej prawdzie mówi. Wszystko, co Bóg zapisał w swoim słowie o sobie, o swoim Synu, jest prawdą. Przeciwieństwem prawdy jest kłamstwo. Skąd pochodzi kłamstwo? Jakie źródło ma kłamstwo? Czyli kłamstwo, tak jak na Ewie wywarło to kłamstwo wpływ w podjęciu decyzji, by wziąć z tego drzewa ten owoc, ponieważ nie uwierzyła tej prawdzie, którą Bóg powiedział. Poddała w wątpliwość prawdę i przyszły konsekwencje na nią. Jako przykład. Czyli jeśli chodzimy w prawdzie, pas prawdy jest wokoło nas, czyli z każdej strony. Jeśli znamy prawdę, to prawda nie doprowadzi cię do tego miejsca, żebyś bał lub żebyś miał obawy przed czymkolwiek. Pancerz sprawiedliwości. Co oznacza? Pancerz, czyli coś, co chroni twoje tutaj, po pierwsze, nie wiem, jak to nazwać, twój tors. Chroni twoje płuca, twoje serce. Ale w rzeczywistości duchowej sprawiedliwość twoja to nie są słowa. Bo słowami nie podważysz bardzo oskarżenia. Ale życie w czystości? Absolutnie tak. Życie sprawiedliwe? Absolutnie tak. Broni cię. Sprawiedliwość, która pochodzi od Boga. Ten płaszcz sprawiedliwości, który podczas chrztu wodnego przychodzi na nas do prowadzenia życia sprawiedliwości, chroni mnie i ciebie. Przed czym? Przed tym, żebyśmy nie wychodzili spoza ochrony Bożej. Przed atakami. Sprawiedliwość z Boga, która naszym życiem powinna się kierować, ona dodaje nam właśnie siłę, abyśmy nasze życie wiedli prostolinijnie, właściwie, na wzór Jezusa Chrystusa, który jest naszą sprawiedliwością. Na słowa mogą przyjść oskarżenia, ale Twoje życie, owoce Twojego życia są nie do pokonania, ponieważ sprawiedliwość chroni Cię. Trzeci element Bożej zbroi to są gotowości, czyli obuwie. Moja i Twoja gotowość. Do tego, Boże, jestem gotowy. Nie zawsze mi jest po drodze, ale jestem gotowy. Jeśli jest potrzeba, przyłożę rękę. Jeśli jest potrzeba, pójdę nie jedno, ale dwie miny. Jeśli jest potrzeba, ze względu na Ciebie, nadstawię drugi policzek. Jeśli jest potrzeba. Być gotowy. Być w gotowości. Być dyspozycyjnym dla Boga. Jeśli jest służba, żeby ją przejąć, przejmuję dla Bożej chwały. Nie ma ludzi. Wchodzę w to miejsce, wchodzę w ten wyłom, aby wypełnić to. Jestem gotowy, chcę być. Chcę powiedzieć, oto jestem, Panie. Użyj mnie lub poślij mnie. To jest gotowość. To są te buty. Buty jeszcze świadczą o czymś innym. Ponieważ organ, który się nazywa nasze stopy, jest bardzo wrażliwy. Nie wiem, czy byście dali radę chodzić na bosaka przez wszystkie drogi i tak dalej. Raczej nie. Dlatego buty cię chronią przed różnego rodzaju skaleczeniem, zranieniem się. Po to są te buty. Również te buty, które nosił żołnierz rzymski, z takiej dość grubej skóry, że wąż nie mógł kąsić żołnierza, ponieważ nie dał rady. Skorpion mógłbyś go rozdeptać butem, nogą nie za bardzo, bo mógłby wtedy wsadzić żonę. Czwartym elementem Bożej zbroi jest tarcza wiary. Mówiliśmy, że to nie jest taka mała tarcza o średnicy, powiedzmy 50 cm, bo to jest duża, chroniąca całą postać, całą osobę. Ona miała między 1,80 m a 2 m, czyli każdy żołnierz mógł się za tą tarczą naprawdę cały schować. Jest tam napisane, że te pociski, one są ogniste, one są rozżarzone. Czyli pociski, które niosły z sobą już ogień, który po prostu mają palić nieprzyjaciela. I kiedy diabeł wypuszcza te pociski w naszą stronę, jeśli nasza tarcza wiary nie jest, nie nosimy jej, tej tarczy wiary, to co robią? Szybko nas parzą, tak? Szybko reagujemy na to. I nieraz, kiedy szybko reagujemy, nie zawsze właściwie reagujemy. Bym powiedział, że raczej niewłaściwie zawsze reagujemy, kiedy nas dotykają te pociski, które są rozżarzone. A jest powiedziane, że tarcza wiary gasi jakie pociski? Wszystkie pociski. Wszelkie pociski gasi tarcza wiary. Wiara, ta tarcza wiary twoja wzrasta w kiedy? Kiedy słuchasz słowa lub czytasz słowo Chrystusowe. Wiara twoja wzrasta, produkuje się, czyli twoja tarcza wiary, tylko wtedy. Nie ma innej opcji na to, by twoja wiara była silna. Byś mógł zgasić każdy pocisk złego, nie mając tarczy wiary. Jest to niemożliwe. Ale kiedy tarcza wiary w tobie działa, nie ma takiej rzeczy, żeby mogło przeszkodzić w tobie w życiu wiary, w życiu sprawiedliwości, w życiu w prawdzie. Ponieważ tarcza wiary cię ochroni przed każdym pociskiem, przed każdym atakiem, przed każdą pokusą, przed każdym słowem, które by mogło wypaść z swoich ust niechcąco, nawet przed tym, gdy masz tarczę wiary. Następnym elementem Bożej zbroi mamy przyłbicę zbawienia. Inaczej hełm. Przyłbica to jest hełm. Coś, co nosi się na głowie. I to jest greckie słowo złożone peri, to jest wokoło, i kefalaja, czyli to jest haupt, czyli to jest po prostu głownia, głowa. Coś bardzo ważnego, skąd po prostu wychodzą wszystkie nasze strategiczne myśli. To jest cały system sterujący naszą osobą. To jest właśnie przyłbica zbawienia. I zauważyliśmy, że w naszej głowie mieści się wiele dobrych rzeczy, tak? Mamy uszy, mamy oczy, mamy nos i wszystkie te elementy, wszystkie te narządy służą czemuś, tak? Ale szczególnie to, że chroni nasz umysł. Umysł, który powinien być wolny od lęków, powinien być wolny od przekleństwa, powinien być wolny od złych rzeczy. Powinien być skierowany na jedno, sfokusowany powinien być tylko na Bożym Słowie, na Jezusie Chrystusie. Jeśli chcemy trwać w polu walki zwycięska. Do niej mamy bardzo obcy. I ta przyłbica zbawienia, ona jest ochroną naszych myśli, to kim jesteśmy. A zbawienie jako setoria to oznacza bardzo wiele. Nie tylko zdrowie, nie tylko oznacza praktycznie, to całe nasze myślenie, mowa, działanie ma być wypełnione tym, co Jezus uczynił na krzyżu, bo stąd wynika nasze zbawienie. Ono nie wynika z tego, że Jezus był sprawiedliwy, ono nie wynika z tego tylko, że był Synem Bożym, ale wynika z tego, co dokonało się na krzyżu Golgoty, bo tam została zapłacona nasza kara, nasza wina. Tam zostało zapłacone, wszystkie nasze grzechy zostały zapłacone. To jest istotne, żebyśmy wiedzieli o tym. Nie zapomnij o tym, co On dla Ciebie uczynił. Czy On wybaczył wszystkie Twoje grzechy. On uzdrowił z wszystkich chorób. On zabrał wszystkie Twoje przekleństwa. On ukoronował Cię łaską i miłosierdziem. On wybawia od piekła, mocy ciemności. Następnym elementem Bożej zbroi jest miecz ducha. I jak mówiliśmy, ten miecz ducha, on nie służy tylko ku obronie, ale tym mieczem ducha możemy również kontratakować. Nie tylko bronimy się, ale również mieczem ducha atakujemy. I co istotne, jest to napisane nie Logos Boże, tylko jest napisane Rema Boże. Czyli nie Słowo Boże, ale Rema Boże. Rema Boże to jest objawione do okoliczności Słowo, w którym się możesz modlić, w których możesz ogłaszać, możesz proklamować nad sobą, nad swoim życiem, nad swoimi dziećmi, nad sytuacją, w którą się znalazłeś, bo Bóg odpowiada właśnie. Bóg mówi do Ciebie. Mówi Ci przez Słowo do Ciebie. I są sytuacje, kiedy znając Boże Słowo, zaczniesz przykładowo czytać Trzecią Mojżeszową, czy Księgę Liczb. I to jest prawda, to jest wszystko prawda. Ale Ty potrzebujesz czegoś na tą chwilę adekwatne do tej sytuacji, w której ja i Ty żeśmy się znaleźli. Ty potrzebujesz słowo Rema, które Cię podniesie, które da Ci siły, którym się możesz przeciwstawić. I to nie Ty, bo to Duch Święty przez Ciebie tym słowem walczy. To nie Ty. On tylko Cię używa, żebyś wypowiadał, żebyś ogłaszał, żebyś gromił, związywał, rozwiązywał, cokolwiek sytuacja od tego wymaga. I może by się wydawało, że to już jest koniec, ale jest jeszcze ten 18 wers, który nie jest do końca Bożą zbroją. Nie należy do tego arsenału, o którym Paweł wymieniał do nas. Mówił o pasie prawdy, o pancerzu sprawiedliwości, o butach, które są gotowością, o przyłbicy zbawienia, o mieczu ducha, o tarczy wiary. Wcześniej nie wspomniałem. 18 werset mówi w ten sposób. W każdej modlitwie i prośbie. Czyli mamy modlitwę i mamy prośbę. Ale ważne jest to, że w każdym. Czyli w ilu modlitwach? We wszystkich modlitwach, tak? Bo nie wszystkie modlitwy są związane z walką duchową. Nie wszystkie modlitwy są związane w tej tematyce czy w tej tematyce. Są różne modlitwy. Są modlitwy prośby, są modlitwy błagania, są modlitwy dziękczynne. Są różnego rodzaju modlitwy. Ale mówi Paweł, w każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu. I modły w duchu. Czym są te modły w duchu? Modły w duchu są bardzo ważne, bo to należy do walki duchowej. Czyli modlitwa nie jest tylko narzędziem, elementem zbroi Bożej. Modlitwa jest samą walką. Zanosić modlitwę w duchu jest jakbyś był w centrum walki. Ale modły w duchu, co one wyrażają? Co one oznaczają tak naprawdę? I podobne słowo, modły w duchu, czytamy w 1 Koryntian 14:15. Jakbyśmy mogli to wyświetlić. Cóż wtedy? Będę się modlił duchem, będę się modlił rozumem. Będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i rozumem. Modlitwa w duchu to jest modlitwa innymi językami. To ładnie tak brzmi, glosanowie. Ale jak może być modlitwa w duchu, czy modlitwa językami? Jako bronią? Nie rozumiemy. Nie rozumiem przecież języków, bo nie wszyscy z nas mają wykład tego, co modlą się na język. I nie jest łatwo. Bym powiedział, że wokół tego tematu jest również wiele kontrowersji, zamieszania wśród wierzących. Ale modlitwa na językach jest to broń, którą w sposób ponad naturalny ja i ty otrzymujesz od Boga. Może wielu z nas jest innego zdania. Może wielu z nas powie, a cóż tam języki. Niektórzy kościoły w ogóle tego nie akceptują. Są zbory, które uważają, że modlitwa na językach to naprawdę to nie jest rzecz, którą powinniśmy w kościele praktykować. To po co te języki? Czy tylko po to, żeby budować siebie. Czy tylko po to, aby pokazać, że ktoś potrafi się modlić na językach? Paweł mówi, że będę modlił się duchem, będę modlił też się rozumem. Ale w 18 rozdziale, w 18 wersecie 6 rozdziału listu do Efezjan jest napisane: zanoście modły w duchu. Wiecie, że są sytuacje w życiu, że nie jesteśmy w stanie modlić się, bo jesteśmy ograniczeni jako ludzie. Może masz duży potencjał do modlitwy i potrafisz długo się modlić. Nie zaprzeczam temu. Ale jesteś ograniczony. Ale kiedy Duch Święty na ciebie wstępuje, otwierasz swoje usta i zaczynasz się modlić na językach, to coś się dzieje. Ty nie rozumiesz, ale diabeł też nie rozumie. Jedynym odbiorcą, który rozumie twoją modlitwę na językach, jest kto?
Bóg.
I o to chodzi. O to chodzi. Modlitwa na językach jest... Wiecie, gdybym na miejscu dobry strateg, na miejscu diabła by uderzył właśnie w tą dziedzinę, żeby poróżnić chrześcijan, żeby się nie modlili na językach, żeby nie używali tego daru, żeby po prostu ten dar został naprawdę odsunięty. I w wielu kościołach w ogóle nie słychać, czy ktoś się na językach modli, czy śpiewa. To jest strategia diabła, który chce osłabić walkę duchową przeciwko nim. Bo to jest najważniejsza broń. I ty masz to od Boga. To nie jest twoja broń. Tak jak tamte pozostałe. Ona nie pochodzi z jakiejś kuźni, czy z jakiegoś sklepu specjalnego, czy z arsenału wojskowego. To jest dar od Boga. I przyjmujesz to przez wiarę wszystko. każdej modlitwie i prośbie zanoście w każdym czasie modły w duchu. I tak wczuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Modlitwa to jest praktyczna, codzienna, czysta walka duchowa. Może to jest dla Ciebie nowy temat dzisiaj. Może nigdy nie walczyłeś właśnie w ten sposób. Może jest tak, że przywykłeś do tego, że to, co się dzieje w Twoim życiu, to jest od Boga, to jest okej. I tego już nie chcesz zmieniać, nie chcesz o to walczyć, że Twoje marzenia poszły w bok, ale to jest dobrze, to jest ten. Ty nie chcesz się po prostu przez to jakoś wynosić, czy nie chcesz być obrażony na Boga. Ale po co dał Bóg Ci języki? Po co Ci da? Po co sprawił, że masz ten cudowny dar i go nie używasz? Może pomodlisz się w kościele, żeby ludzie wiedzieli, że z Tobą wszystko jest okej, lub co, jak, nie wiem. Bóg miał cel. Spójrz na list do Rzymian 6:26 i 27. List do Rzymian mówi tak. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Niewysłowione westchnienia. Duch Święty wstawia się we mnie i w Tobie. Czyli chce się wyrazić. Duch Święty chce się wyrazić przeze mnie i przez Ciebie. W naszych niemocach. Czyli tam, gdzie już jesteśmy całkowicie ograniczeni. Tam, gdzie już nie mamy siły. Tam, gdzie stoimy przed murem, nie możemy przejść. W tej walce duchowej. I cokolwiek jest Twoja góra, cokolwiek jest Twoje zmaganie. Paweł mówi to w liście do Rzymian. Duch chce Cię wesprzeć. Czy? Językami. To inspirowane jest przez Niego. Ten dar jest inspirowany przez Ducha Bożego. On przepływa przez Ciebie. I się wyraża słowami, których tylko Bóg rozumie. I Ty możesz walczyć. To jest dla Ciebie broń. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą stawia się za świętymi. Czyli za każdym z nas. Czy to nie jest piękne? Czy to nie jest piękne? Mając, jeśli masz dar języka, jeśli jesteś zablokowana, możemy to odblokować, bo do Boże, do Ducha Bożego to nie jest problem. Możemy się modlić o Ciebie, abyś otrzymał języki. Po co to? Po co tak ważna broń, tak skuteczna broń, jakie są języki do walki w miejscu, w którym żyjesz, z górami, z którymi się zmagasz, z Goliatami, z którymi walczysz, z głodem, z Twoim pragnieniem. Bóg daje rozwiązanie. Ktokolwiek z nas cierpiał z powodu grzechu, który usidla nas Nie chciałbym, żeby ktokolwiek z nas milczał. Nie chciałbym, by ktokolwiek z nas wpadł w diabelskie zasadzki. Nie chciałbym, żeby ktokolwiek z nas szedł na kompromis z diabłem. Nie chciałbym. Ale chciałbym, żeby każdy z nas mógł się podnieść ze swoich miejsc. Tam, gdzie modlisz się, tam, gdzie przebywasz z Bogiem. Abyś zaczął rozmyślać nad tym, jak stosować w swoim życiu walkę duchową. Jak używać tego orężu, które Bóg daje. I ono jest na wyciągnięcie ręki. Wystarczy to przyjąć. Jeśli nie mówisz językami, bo jesteś zablokowany, bo wierzę, że każdy może mówić językami. Możemy się modlić o Ciebie teraz po nabożeństwie. I to, co jest istotne, chciałbym, abyśmy zadali sobie pytanie, aby otrzeźwić swój umysł, a może również doprowadzić siebie do całkowitego przygnięcia do Bożych standardów. Bo to jest Boży standard. Bo nie jest coś dla specjalnej elity, dla specjalnie świętych ludzi. To jest wszystko dla każdego z nas. Nie ma takiej osoby, której by Bóg powiedział, że nie, to nie jest dla Ciebie. Albo może ktoś czuje się niegodny. Bóg mówi, każdy jest godny. W Jego Królestwie każdy jest godny, ponieważ każdego z nas jednakowo kocha. Jak możesz powiedzieć, że Ty jesteś godny, a Ty niegodny? Nie idzie. To nie jest Królestwo Boże. To nie jest Jego kultura. Dlatego dzisiaj zachęcam mnie i siebie, abyśmy mogli właśnie wejść w ten proces. Bo mi zależy. Zależy mi na tym, by zbór wzrastał, by był dojrzały, by nie poddawał się, by mógł walczyć o swoje, o swoich. By nie drżał, że diabeł mu zabierze to lub zabierze mu tamto. Ale żeby każdy z nas wszedł w ten wyłom, w to miejsce, gdzie ja i Ty będziemy mogli walczyć. Jeśli nie masz siły, my z żoną możemy Ci pomóc w modlitwie. My z żoną możemy również wołać w to miejsce, gdzie Ty również stoisz, żeby Ci wspomóc, żeby dodać Ci siły, otuch, podnieść Cię. Nie jesteś sam, nie jesteś sam. Jesteśmy w Bożej rodzinie. Jesteśmy Jego dziećmi. On jest naszym tatusiem. I to się nie zmieni. Paweł mówi w tym samym liście, w tym samym rozdziale, że nie ma takiej mocy, aby mogła nas oderwać od Jego miłości. Ale Twoje decyzje można to wpłynąć. Ty sam, ja albo Ty. Czy będziemy trwać? Czy pokażemy plecy i odejdziemy?